Minęło 5 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Jeszcze 55 minut z muzyką i sportem. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie ponownie. Dobry wieczór, mówią realizujący program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Przede wszystkim o piłce nożnej, tej w regionalnym wydaniu, ale także będziemy zaglądać na parkiet do Kalisza, gdzie trwa mecz Ligi Siatkówki Kobiet pomiędzy Energią MKS-em a Grotę Budowlanymi Łódź. Walczą o tę ósmą lokatę zaciekle podopieczne trenera Jacka Pasińskiego. Wygrały pierwszego seta 25-18 i w drugim prowadzą, uwaga, 7-3. No, na pewno gorąca atmosfera w kaliskiej arenie. Ale będziemy także przede wszystkim wizytować piłkarskie akademie. Między innymi porozmawiamy o Akademii Lecha Poznań i o rezerwach Lecha Poznań. Będzie także o tym, jakie są apetyty na dobry futbol w Kaliszu. Zajrzymy także do piłkarskiej środy wielkopolskiej. W naszym mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole oczywiście będziemy na hitowym meczu trzeciej ligi piłkarskiej Mieszka Gniezno z rezerwami Lecha Poznań. Będą także wyniki czwartoligowe. No i oczywiście będziemy mówić także o kobiecym futbolu, bo przecież w Ekstralidze żeńskiej piłki nożnej mamy także przedstawicielki w postaci drużyn Medyka Konin i poznańskiej Polonii. Będzie także o futbolowym biznesie. To wszystko zdążymy pomieścić do godziny 20. Mamy niedzielę, 17 dzień marca. Ciekawą sportową niedzielę.
Zakończył się konkurs lotów narciarskich w Vickersund, zaliczany do Pucharu Świata, ale także do cyklu Row Air. No i zwycięzcą okazał się Słoweniec Domen Prevc. Drugie miejsce zajął Japończyk Rieju Kobayashi. Uwaga, na mamuciej skoczni zwycięstwo Prevca nad Kobayashim tylko o 0,1 punktu. Trzecie miejsce Stefan Kraft, a na czwartym miejscu plasował się najlepszy z Polaków Jakub Wolny. Dziewiąty był Piotr Żyła, dziesiąty Dawid Kubacki. Dwunaste miejsce zajął Kamil Stoch. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w biatlonie w szwedzkim Östersund. Dzisiaj ostatnie konkurencje. Biegi masowe. Włoszka Dorotea Wirer wygrała wśród pań na 12,5 km, natomiast bieg ze startu wspólnego mężczyzn na 15 km wygrał Włoch Dominik Windisch. Łukasz Kubot przegrał w finale gry podwójnej tenisowego turnieju ATP w Indian Wells. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z Chorwatem Nikolą Mekticzem i Argentyńczykiem Horacio Żebajoszem 6-4, 4-6 i 3-10. Pierwszy wyścig Formuły 1 w tym sezonie za nami. Grand Prix Australii w Melbourne. Robert Kubica dojechał do mety na 17 miejscu. Był ostatnim zawodnikiem spośród tych, którzy do mety dotarli, a najlepszy okazał się dzisiaj jadący Mercedesem Finn Valtteri Bottas. W piłkarskiej ekstraklasie w meczach zakończonych Piast Gliwice wygrał z Miedzią Legnica 2-1, a Zagłębie Lubin zremisowało z Arką Gdynia 0-0. Do przerwy w derbach Krakowa Wisła prowadzi z Krakowią 2-0. W meczu ekstraklasy siatkarek zaplanowanym na dzisiaj w Kaliszu Energa MKS Kalisz prowadzi z Budowlanymi Łódź 1-0 po pierwszym secie wygranym 25-18. W drugim secie jest 9-6 dla zespołu Kalisza.
3 minuty, 38 sekund Gypsy Kings. To taki muzyczny oddech, a później znowu piłka nożna, ta w wielkopolskim wydaniu. Na początek będziemy rozmawiać o rezerwach Lecha i klubowej Akademii Kolejorza.
Pienso que un sueño para sido no volverá más. E mi pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh. Nello dipinto di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz me encuentro amado, amado que el sol. Y me traje en el mundo sale. Tocaba solo para mí. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. El blu, dipinto di blu, felice di estar en el azul. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevo. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. En el blu, dipinto. la mano en la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me llena a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice.
Dyrektor Akademii Lecha Poznań, Rafał Ulatowskich. Pytanie trzeba zadać jasne. Czy rezerwy Lecha Poznań będą walczyły o awans do drugiej ligi? Bo różnie do tego podchodzono w poprzednich latach.
Na pewno sportowo jesteśmy zainteresowani, bo chcemy też być pierwszym klubem w Polsce, który ma drugi zespół na szczeblu rozgrywek centralnych, czyli co najmniej w drugiej lidze. Natomiast sport sportem, wiadomo, że nie też za dużo zrobiliśmy ku temu, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli o sobie na 100%, że chcemy awansować. Bo tak jak wiemy, że w Akademii najważniejszą rzeczą jest to, żeby zawodnicy trafiali do pierwszego zespołu. I mamy taki przykład Huberta Sobola, mamy przykład Dawida Kurminowskiego, którzy odeszli od nas teraz w tym oknie transferowym, rozwijać się na wyższym szczeblu rozgrywek. No, Hubert trafił do Warty Poznań, Dawid wrócił ze Słowacji, ale też odszedł dalej do Żyliny. Wypożyczyliśmy również Pawła Tomczyka do Piasta Gliwice. No, także takich trzech napastników głównych odeszło po to, żeby wrócili do Lecha lepszymi piłkarzami, a uważaliśmy, że łatwiej i będzie to zrealizować w wyższym szczeblu rozgrywkowym niż trzecia liga.
Głównym celem jest, by z Akademii piłkarze lądowali w pierwszym zespole, natomiast zespołem rezerw jest tak, że to w trzecioligowych rezerwach lądują piłkarze z pierwszej drużyny, którzy akurat w dany weekend w Ekstraklasie nie grali. Tak też pewnie będzie.
Tak będzie. Do tej pory współpraca ze sztabem pierwszego zespołu, z trenerem Nawałką układa się bardzo dobrze. Trener z gatunku tych, dla których rezerwy też są bardzo ważnym miejscem do tego, żeby piłkarze, którzy nie łapią się w pierwszym zespole, łapali minuty i byli w rytmie meczowym. W związku z tym mamy tą możliwość, że będziemy organizować mecze rezerw praktycznie w tym samym dniu, co gra pierwszy zespół, żeby ci, którzy nie pojadą na mecze z pierwszym zespołem, mogli grać w drugim.
No i to lepiej dla zespołu rezerw, że będzie wzmocniony piłkarzami z Ekstraklasy?
Są plusy i minusy, jak zawsze. Plusy takie, że będziemy mieć więcej doświadczenia na boisku. No, minusy takie, że nie wszyscy zawodnicy, ci, którzy mogliby grać w rezerwach, ci młodzi, będą mieli miejsce, tak? No, skoro schodzą starsi koledzy. No, ale też mamy jeszcze zespół U18, mamy zespół U17, w związku z tym bardzo dobra komunikacja musi być naszym kluczem tutaj. I pierwszy zespół rezerwy, i rezerwy junior starszy, junior młodszy, czyli no też już jest moja w tym głowa, żebyśmy tak wszystko układali w weekend, żeby ci najważniejsi, najlepsi piłkarze zawsze mieli 90 minut rozegrane.
No bo jeśli wracając do rezerw, często ci piłkarze trenują cały tydzień i przychodzi nagroda w postaci meczu i niekoniecznie akurat w trzeciej lidze zagrają.
Ryzyko wkalkulowane w to wszystko, tak? Jeżeli naszym efektem końcowym będzie awans zespołu do drugiej ligi i możliwość rywalizacji dla tych młodych chłopaków w przyszłym sezonie w gronie drugoligowców, to na pewno oni też będą się z tego cieszyć. Najważniejsze, tak jak powiedziałem jeszcze raz, żeby każdy z tych piłkarzy miał 90 minut w weekend. Czy to będą rezerwy, czy to będzie junior starszy, czy to będzie junior młodszy. Schodzi to na drugi plan, ale te 90 minut musi być w nogach zawodnika.
Panie dyrektorze, w zeszłym roku juniorzy starsi Lecha Poznań wreszcie zostali mistrzami Polski. Ostatnio opublikowany przez klub audyt pokazuje, że lokomotywą finansową dla klubu jest sprzedaż wychowanków. Czujecie, że Akademia Lecha Poznań jest lokomotywą tego klubu?
Jesteśmy na dobre i na złe, tak? Ta Akademia jest zawsze, w momencie, kiedy nie idzie pierwszemu zespołowi, to kiedy się spotykamy w takim gronie osób zarządzających całym klubem, no to pierwsze pytania są zawsze jak Akademia, tak? A że mamy możliwość pochwalić się, że wygrywamy mecze w weekend, że zawodnicy robią postępy, są powoływani do reprezentacji, no to wiadomo, że w Akademii jest dobrze albo bardzo dobrze, tak? Są pewnie deszczowe dni, kiedy któryś z chłopaków nie przedłuża kontraktu z nami albo decyduje się, żeby kontynuować karierę, wyjeżdżając do klubu za granicę. No ale no taka już jest nasza specyfika też, w związku z tym wiemy, że Akademia jest ważnym elementem całej machiny kolejorza. Cieszymy się z tego.
Tak właśnie pod wodzą trenera i dyrektora Rafała Lotowskiego pracuje Akademia Poznańskiego Lecha. Także z regionu południowej Wielkopolski wielu piłkarzy ma spory talent, występują zresztą nie tylko w klubach z Wielkopolski, ale także w innych klubach, również ekstraklasy. Myślę o wychowankach na przykład Marcinka Kępno, no ale też marzą o dobrym ligowym futbolu w Kaliszu. Tam wybierzemy się za 2 minuty.
Robert Szansała, prezes KKS-u Kalisz.
Absolutna czołówka trzeciej ligi z nadziejami tej wiosny. Panie prezesie, na co?
Na pewno bardzo będziemy chcieli powalczyć o awans do drugiej ligi i liczymy, że do końca sezonu będzie ciekawie i miejmy nadzieję, że z happy endem. Aczkolwiek wszystko jest możliwe na boisku.
Jeżeli chodzi o dynamikę organizacyjną także w waszym klubie, działo się sporo, bo także myślę o tej części sportowej. Początek sezonu niezbyt udany, ale później tę sprawę szybko wyprostowaliście, między innymi przez zmianę trenera.
To na pewno też było bardzo ważne. Na pewno jeżeli się zmienia po sezonie 13 zawodników, to są naprawdę bardzo duże zmiany i zanim ten zespół zatrybi, zacznie grać, to troszeczkę czasu musi minąć. I my faktycznie początek mieliśmy fatalny, bo po pierwszych 5 spotkaniach mieliśmy 10 punktów straty do lidera. Natomiast później zanotowaliśmy bardzo dobrą serię już. Trener Marzec 10 zwycięstw z rzędu. Na koniec rundy doszliśmy do czołówki na jeden punkt.
Cały czas bardzo interesująca ta czołówka, taka bardzo wielkopolska, rezerwy Lecha Poznań, Mieszko Gniezno, właśnie KKS Kalisz, ale tak patrząc z waszej perspektywy organizacyjnie, jesteście też przygotowani do awansu? Zapytam wprost.
Wydaje mi się, że tak i wszystko robimy, żeby w klubie wyglądało coraz to lepiej. I piłkarsko, i organizacyjnie, i finansowo, i musi się układać i współpraca z mediami, z miastem, ze sponsorami, z kibicami. Ja myślę, że tutaj wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i też bardzo się cieszymy. Tutaj mamy duże podziękowania do władz miasta Kalisza, że zapewniło nam takie warunki treningowe, infrastrukturalne, bo tak jak kilka lat temu nie mieliśmy zimą gdzie trenować. W tej chwili mamy sztuczne boisko, mamy boiska boczne, rewelacyjnie utrzymane i praktycznie też można powiedzieć, że mamy rezerwowy stadion, gdzie do tej pory rozgrywaliśmy mecze trzecioligowe, a teraz gramy na ulicy Łódzkiej. To też duże, jak już tak wszystkim dziękuję, to też jeszcze duże podziękowania dla kaliskiego Osiru.
Proszę powiedzieć coś o tym obiekcie, bo przecież nie jest żadną tajemnicą i to było pewnym elementem, jeśli chodzi o trzecią ligę piłkarską, że rozgrywaliście mecze przy sztucznym świetle.
Tak, i teraz też się to nie zmieni. Mamy wszystkie mecze zaplanowane na godzinę 18. Oczywiście ten czerwcowy to już wiadomo będzie widno, więc nie skorzystamy z Jupiterów. Natomiast jest to niesamowita atmosfera. Ten stadion naprawdę przy Jupiterach ma inne oblicze. Wiele osób przychodzi, żeby poczuć taką prawdziwą atmosferę piłki. Przepiękny mecz mieliśmy na otwarcie tego stadionu w marcu, kiedy to gościliśmy Bałtyk Gdynia. Blisko 4000 widzów i poczuliśmy naprawdę wielką piłkę. Szkoda, że w trzeciej lidze liczymy, że miejmy nadzieję, że za kilka lat to pójdzie w dobrym kierunku i właśnie w takich warunkach, przy takiej frekwencji będą rozgrywane mecze.
No właśnie, bo zainteresowanie kibiców chyba jest. Sam pamiętam, kiedyś gościliśmy na przykład przy okazji meczu Paru Polski z Pogonią Szczecin. No działo się i teraz sądzi pan, że właściwie ta drabinka powinna skończyć się nawet nie w drugiej, a w pierwszej lidze, jeśli chodzi o takie sportowe środowisko i tak duży ośrodek jak Kalisz?
Jeżeli będzie takie zainteresowanie, jak jest w tej chwili, jeżeli będzie taka pomoc ze strony miasta, sponsorów, kibiców, jak jest w tej chwili, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dążyli do tego, żeby mieć zespół właśnie na tym poziomie rozgrywek. Niedawno, jakby ktoś powiedział, że Kalisz będzie miał piłkę ręczną w Ekstraklasie, to nikt by w to nie uwierzył, a jednak mogło się tak stać. I patrząc na przykład dzisiaj, jak wygląda to, jeżeli chodzi o frekwencję, to warto było to zrobić. Myślę, że piłka nożna też jest miejsce na grę właśnie na wyższym poziomie rozgrywkowym.
Trzy i pół minuty po godzinie 19:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Jesteśmy cały czas przy tematyce piłkarskiej, ale mamy też gorące meldunki siatkarskie. Przed momentem rozmawialiśmy o piłkarskim Kaliszu, a tymczasem obecnie w kaliskiej arenie trwa interesujące spotkanie ekstraklasy żeńskiej siatkówki. Energa MKS Kalisz gra z faworyzowaną ekipą Grota Budowlanych Łódź. No i na razie podopieczne Jacka Pasińskiego z MKS-u Kalisz spisują się znakomicie. Prowadzą w setach już 2-0. Pierwsza partia, przypomnijmy, wygrana do 18, a zakończona chwilę temu partia numer 2, także dla Kaliszanek 25-21. Wracamy do wielkopolskiej piłki nożnej.
Ale jeszcze rzućmy okiem na derby Krakowa, bo Krakowie atakuje, a w 59 minucie spotkania wzorowe uderzenie Jakuba Błaszczykowskiego i Wisła prowadzi z Krakowem już 3-0. No to jesteśmy w Wielkopolsce.
Byliśmy w Małopolsce,
jesteśmy
znowu
w Wielkopolsce. I tutaj pozostajemy w grupie drugiej, trzeciej ligi, gdzie występują zespoły z naszego regionu. Nieco pewnie rozczarowała swoich kibiców Polonia Środa Wielkopolska, dlatego że mówiło się, zresztą nie po raz pierwszy w tym sezonie, że Polonia ma walczyć o awans do drugiej ligi, no ale zimę drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Kapuścińskiego spędziła w środku tabeli trzeciej ligi. Jak to w Środzie przyjęto? Posłuchajmy trenera Kapuścińskiego.
No na pewno podchodzimy do tego z niedosytem, ale jesteśmy w przebudowie. Ta myśl Polonii jest też troszeczkę inna, bo mocno stawiamy na młodzież, na na wielkopolskich zawodników, których chcemy promować, ale i te doświadczenie, które w tej drużynie musi być. No tak jak powiedziałem, Polonia równa się stabilizacja i w tym okienku transferowym to nam przyświecało i chcieliśmy zbudować tą drużynę. Mamy swój pomysł na grę tej drużyny. Ciężko pracowaliśmy w okresie przygotowawczym. Mogę powiedzieć, że trenowaliśmy jak profesjonalne albo półprofesjonalne drużyny. Trenowaliśmy 2 razy dziennie, codziennie, z wyjątkiem niedzieli, bo wtedy nie rozgrywaliśmy sparingów. Także tą pracę, jaką wykonaliśmy, uważam, że zrobiliśmy ją dobrze, ale to tylko boisko nas zweryfikuje.
Jest paru doświadczonych zawodników, znanych chociażby z Lecha, Jakub Wilk, Luis Enriquez, ale też to, co pan powiedział, staracie się ściągać jak najwięcej młodych zawodników z regionu.
No oczywiście, to w tym momencie monitorujemy około 60 zawodników. Są sukcesywnie zapraszani na test mecze. Przyznam szczerze, że jeździmy po meczach czwartoligowych, trzecioligowych. Naprawdę to w środzie wygląda mocno zaawansowanie. W lato przez pierwsze 3 tygodnie przyglądaliśmy się 40 zawodnikom, no i z tego wyłowiliśmy tego Jakuba Polinarskiego z Celiotki z Warty Poznań, który został objawieniem trzeciej ligi, bo strzelił najwięcej bramek, i stąd transfer do Rakowa Częstochowa z realną szansą na łapanie minut tych przysłowiowych, bo jest blisko tej gry, a Raków niedługo będzie w Ekstraklasie. To jest też duży handicap dla Polonii i uważam, że duży sukces.
Natomiast jeśli chodzi już o wasz zespół, no to w tym sezonie to jest środek tabeli, czyli myślę, że bezpieczna gra wiosną, ale czy myśli pan, budując ten zespół, o tym, żeby w przyszłym roku to była drużyna, która już może walczyć o awans do drugiej ligi, bo trochę się on w środzie Wielkopolski mówi od pewnego czasu.
Wiadomo, chcielibyśmy awansować do drugiej ligi, ale to się wiąże z dużymi finansami. Chcielibyśmy może nie iść drogą na skróty, tylko zbudować i wyłowić po prostu te perełki z Wielkopolski, takich młodych, gniewnych wilków, którzy może w przyszłości, mam nadzieję niedalekiej, ten cel pozwolą nam osiągnąć, bo takie było założenie, jak przychodziliśmy do Polonii, że chcieliśmy, nie ukrywam, no druga liga jest super by było, jakby Polonia tą drugą ligę miała, bo to jest zupełnie coś innego.
No pan wie, jak ona smakuje.
Dokładnie, przez 5 ostatnich lat byłem tam i życzę Polonii, zwłaszcza tego, że to jest naprawdę mocno profesjonalnie.
Podejrzewam, że chcecie, żeby to był klub wielkopolski, taki średni. No bo łatwo, mając czasami trochę pieniędzy, nasprowadzać zawodników doświadczonych, którzy taki awans pewnie by zrobili w pół roku, ale chyba cała filozofia polega na tym, żeby ludzie w środzie Wielkopolski czuli, że to jest ich drużyna.
No i chyba prezes tak chciał, żeś wiedział, jak ja pracowałem w Stargardzie, bo w mojej drużynie praktycznie 90% to byli wychowankowie, chłopaki z regionu, i takie coś chcemy zbudować w środzie i my po prostu nie mówimy o tym, że chcemy dawać młodym, że będą grać, to oni po prostu grają, I tak jak nieraz wszystkie kluby, czy może nie wszystkie, mają problem z wystawieniem tych 2 młodzieżowców, tak u nas gra 5 i nie dlatego, że oni chcą albo wymóg PZPN-owski, tylko oni po prostu są lepsi od tych już nie młodzieżowców, ale są jeszcze na tyle młodymi zawodnikami, że te błędy muszą popełnić, oni się muszą nauczyć grać w piłkę i często trener na tym cierpi i tak było nieraz w tej rundzie.
audycji w Sportowym Rytmie Wielkopolskie Gole, czyli omówienie tego, co działo się w rozgrywkach niższych ligach w naszym regionie, a coraz więcej rozgrywek już się odbywa, chociaż jeszcze nie wszystkie ligi rozpoczęły wiosenne zmagania. Rozpoczniemy od grupy drugiej, trzeciej ligi, to już druga wiosenna kolejka, no i bardzo ciekawe spotkanie w Gnieźnie. Mieszko podejmował rezerwy poznańskiego Lecha.
Bez wątpienia niespodzianka, jeśli chodzi o mecz piłkarskiej trzeciej ligi w Gnieźnie. Mieszko po takim gongu w Kaliszu, ale był zadowolony po wygranej w premierze rezerwy poznańskiego Lecha. No a tutaj 1-0 po golu Krzysztofa Wolkiewicza w 37 minucie. Później niewykorzystany rzut karny naszego rozmówcy, kapitana kolejorza Dariusza Dudki.
Niespodzianka tym bardziej, że tak naprawdę mogliśmy tutaj wygrać 10. Mieliśmy tyle sytuacji, tak jak pan powiedział, ja też nie strzeliłem karnego. Mnóstwo sytuacji niewykorzystanych sam na sam z bramkarzem, więc Mieszko skontrowało nas po naszym scenie w fragmencie gry w pierwszej połowie, strzelili bramkę, no i skończyło się 1-0.
Ambicji, jeśli chodzi o Lecha drugiego, nikt nie ukrywa, że chcecie awansować do piłkarskiej drugiej ligi.
Oczywiście, że tak. Mówiliśmy to już nie w tym sezonie, mówiliśmy nawet 2 lata temu czy rok temu, że chcemy awansować do tej drugiej ligi. Cel cały czas jest. No, przegraliśmy dzisiaj, ale nie tracimy nadziei. Mamy jeszcze całą rundę.
To jest zawsze taka specyficzna drużyna, bo dzisiaj też nie brakowało tych graczy, którzy występują w pierwszej drużynie Adama Nawał. Kamil Juziak, był Marcin Wasilewski, tak można by Wawa Stewicz, który teraz tutaj przychodzi, i tak można by trochę wymieniać. To dla ciebie, jako człowieka, który musi tym wszystkim dyrygować już na boisku, jest pewne wyzwanie?
Ci chłopcy wiedzą, co nie od dzisiaj grają w piłkę, więc wiedzą, jak mają się zachować na boisku. Wiadomo, że schodzą tutaj do drugiej drużyny, żeby łapać minuty. Generalnie nie można zarzucić tutaj nic im ambicji, bo grali na dobrym, przyzwoitym poziomie. I tylko mówię, te sytuacje, które mieliśmy, nie wykorzystaliśmy, i to gdzieś tam zaważyło na mecz.
Bardzo uradowany piłkarz Mieszka Gniezno, kibice też szczęśliwi, bo Lech drugi pokonany po golu właśnie w 37 minucie Krzysztofa Wolkiewicza.
Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz na pewno będzie bardzo ciężki, tym bardziej, że tydzień temu na inauguracji przegraliśmy sromotnie 4-0. Tym bardziej wiedzieliśmy, że taka pora, takie zwycięstwo jak dzisiaj doda nam dodatkowy skrzydeł, i razem całą drużyną zrobiliśmy to i jesteśmy bardzo zadowoleni.
A jeszcze proszę powiedzieć o tej bramce, bo przed momentem, przed tym golem było gorąco pod waszą bramką.
No ogólnie przez cały mecz w sumie było gorąco pod naszą bramką, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że gdy będziemy blisko siebie, mamy swoją mocną stronę, to właśnie kontrataki, i na jeden kontratak nam się udał, z tego pada bramka i 3 punkty zostały w Gnieźnie.
To oznacza, że kontakt ze ścisłą czołówką zachowany. Czyli banalne pytanie, podtrzymujecie chęć walki o drugą ligę?
No na pewno, jesteśmy w czubie tej tabeli, dopóki w tym czubie będziemy, no to będziemy co mecz starać się właśnie zdobywać te 3 punkty i walczyć o najwyższe cele.
Mieszko Gniezno wygrał wczoraj z rezerwami Lecha Poznań 1-0. W pozostałych meczach Sokół Kleczew przegrał z Jarotą, zremisował z Jarotą 2-2. KP Starogard Gdański przegrał z KHS-em Kalisz 1-3. Bałtyk Koszalin przegrał z Polonią Środa Wielkopolska 1-2. Bałtyk Gdynia wygrał z Gwardią Koszalin 3-1. Kotwica Kołobrzeg pokonała Chemika Bydgoszcz 2-1. Górnik Konin otrzyma punkty walkowerem za mecze z wycofaną w Dom Świecie. Bardzo ciekawie wygląda czołówka tabeli grupy drugiej, trzeciej ligi. KKS Kalisz ma 44 punkty, Mieszko Gniezno 42, a rezerwy poznańskiego Lecha również 42. Te trzy zespoły walczą o awans do drugiej ligi.
Ciekawie także w grupie wielkopolskiej czwartej ligi piłkarskiej 22 kolejka spotkani przyniosła m.in. spotkanie na szczycie. Taka rywalizacja derbowa północnej Wielkopolski, regionu pilskiego. Lubuszanin Trzcianka grał u siebie z Nielbą Wągrowiec i ten mecz zakończył się remisem 1-1. W innych spotkaniach czwartoligowych Sokół Pniewy pokonał Zjednoczonych Trzemeszno 1-0. Olimpia Koło przegrała z LKS-em Gołuchów 2-4. Kotwica Kurnik zemisowała z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-0. Także 0-0 w meczu Centry Ostrów Wielkopolski z Wiktorią Września. Warta Międzychód uległa Unii Swarzędz 0-3. Obra Kościan przegrała z KS-em Opatówek 0-1. Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa Orkanowi Śmiłowo 1-3. Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała Polonię Kępno 2-1, a Polonia Leszno zwyciężyła Krobiankę Krobia 3-0. Na prowadzeniu w tabeli Lubuszanin Trzcianka 49 punktów. Na drugim miejscu jest Nielba Wągrowiec, która ma na koncie 46 punktów, a trzecie miejsce zajmują gracze Unii Swarzędz. Na ich koncie 42 punkty.
W przyszłym tygodniu rozpoczną się rozgrywki w wielkopolskich klasach międzyokręgowych. Przypomnę, tu mamy 3 grupy, ale wczoraj odrobiono jeszcze zaległości z ostatniej jesiennej kolejki, która była pierwszą kolejką rundy rewanżowej w grupie zachodniej klasy międzyokręgowej. No i było to spotkanie niemal na szczycie, bowiem na boisku w podpoznańskim Baranowie Akademia Piłkarska Rejsa Osir Baranowo podejmowała Wiarę Lecha Poznań i w tym spotkaniu padł remis 2-2. Oznacza to, że gdy za tydzień rozpoczną się rozgrywki i wszystkie zespoły już będą miały po 16 spotkań, Pogoń Lwówek rozpocznie tą rywalizację wiosenną z dorobkiem 39 punktów, a drużyna Wiary Lecha na drugim miejscu w tabeli 34 punkty, 5 punktów straty do lidera drużyny kibiców w grupie zachodniej klasy międzyokręgowej. Za tydzień początek rozgrywek we wszystkich trzech międzyokręgówkach w naszym regionie.
Przed nami kolejna piłkarska piosenka w kobiecym wykonaniu, a później już będzie o kobiecym futbolu.
It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is an orchestra, the rhythm and the drum.
Chwilkę o męskiej piłce nożnej. Mamy 26. kolejkę, która się kończy w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Derby Krakowa. W dalszym ciągu w 75. minucie Wisła Kraków prowadzi z Krakowią 3-0.
Natomiast nabierają tempa rozgrywki kobiece w naszym kraju, czyli Ekstraliga Kobiet. 17. kolejka spotkań za nami. Drużyna Medyka Konin, wyjazdowe spotkanie z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, wygrała wczoraj 3-2, a bramki dla Medyka strzeliły Anna Gawrońska, Natalia Chudzik i Dominika Kopińska.
Beniaminiak piłkarskiej kobiecej Ekstraligi piłkarskiej, czyli drużyna Polonii Poznań, tak nie do końca może znaleźć swój własny dom tutaj w stolicy Wielkopolski, a więc tym razem piłkarki Polonii zagrały w Środzie Wielkopolskiej, korzystając z uprzejmości tamtejszej Polonii, a zmierzyły się z Olimpią Szczecin. Posłuchajcie Państwo, co tam się działo.
17. kolejka kobiecej Ekstraligi Polonia Poznań w Środzie Wielkopolski przegrywa z Olimpią Szczecin 0-4. Kapitan poznańskiej drużyny Karolina Grześkowiak.
Szczerze powiem, że nie mam kompletnie zielonego pojęcia, na czym polega to, że nie możemy się w końcu przełamać i zdobyć tych upragnionych 3 punktów. To był jeden mecz, z których miałyśmy szansę, bo no nie oszukujmy się, Olimpia nie jest jakoś w górnej części tabeli. No nie udało się. Co ja mogę powiedzieć? Będziemy walczyć dalej, ale trudno to jest walczyć z tym jednym punktem. Co znowu nie zadziałało, nie mam pojęcia.
Zagrałyście w Środzie Wielkopolskiej, też takie boisko nieswoje.
Nieswoje, ale trawiaste. No tutaj serdecznie chciałam podziękować tutaj prezesowi i klubowi tutaj ze Środy za możliwość tutaj gry.
Michał Waraczyński, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
W Poznaniu boisko, na którym graliśmy mecze, czyli na Gdański Ośrodek Młodzieżowego, Młodzieżowy Ośrodek Sportu, miał już wszystkie terminy zajęte. Na poziomie Ekstraligi nie możemy gdzieś się wciskać na 1,5 godziny przerwy czy na 2-godzinną przerwę, bo musi być pomieszczenie dla sędzin, musi być boisko godzinę przed meczem na rozgrzewkę. No i terminu tam żeśmy nie znaleźli, stąd przeprowadzka do Środy.
Możecie tu kolejne mecze rozgrywać?
Na pewno następny u siebie.
Do przerwy prowadzenie drużyny ze Szczecina 2-0.
Ja myślę, że ten mecz zabija pierwsza połowa już. Zespół, który jest w takiej sytuacji jak my i podejmuje rywala, który tak naprawdę powinien być w naszym zasięgu i do przerwy przegrywa 0-2 i tak naprawdę trudno znaleźć jakiekolwiek plusy w czasie tej pierwszej odsłony, no to myślę, że ta wizja zwycięstwa się oddaliła. No oczywiście, że próbowałem w przerwie zmobilizować. Zespół wyszedł na drugą połowę z nastawieniem odrabiania strat, no ale skończyło się jak zawsze. Problem u nas jest taki, że nam z reguły w ogóle brakuje bramki. Dużo czynników. Pracujemy i mentalnie, pracujemy oczywiście na treningach, staramy się te wszystkie mankamenty niwelować i naprawdę na treningach to wygląda bardzo fajnie i to jakby najbardziej boli mnie jako szkoleniowca, że czując, że jest dobrze w czasie tego mikrocyklu, przychodzi mecz i nadal jest tak jakby. No, powiem szczerze, że bardzo głęboka analiza, bo powoli już brakuje pomysłów.
Przypomnijmy, Polonia Poznań, Olimpia Szczecin w Ekstraklasie kobiecej piłki nożnej 0-4. Też przypomnijmy, że Medyczki z Kolina pokonały na wyjeździe w Krakowie UJ 3-2. A w innych meczach 17 kolejki Mitech Żywiec przegrał z Górnikiem Łęczna 1-6. AZS AWF Biała Podlaska zremisował z Akademiczkami z PWSZ Wałbrzych 0-0. Czarny Sosnowiec pokonał Akademiczki z Wrocławia 5-0. A GKS Katowice pokonał UKS SMS Łódź 2-1. Jak wygląda tabela? Na pierwszym miejscu Górnik Łęczna 47 punktów, na drugim miejscu Kolinianki z Medyka 42 punkty, a tabelę zamykają Polonistki z Poznania, 12 miejsce i 1 punkt na koncie.
O piłce nożnej będziemy mówić właściwie do końca naszej audycji, do godziny 20 i za chwilę o tym, że trenerzy w niższych ligach piłkarskich może kokosów nie zarabiają, ale mają mnóstwo pomysłów.
Moda na indywidualne piłkarskie zajęcia piłkarzy różnych lig, od Ekstraklasy schodząc w dół, czy też dodatkowe zajęcie dla trenerów. Powstają takie szkoły, chociażby fabryka piłkarzy pod okiem trenera Patryka Kniata. Panie trenerze, jakie są motywacje, szczególnie nazwijmy to tak handlowo, pańskich klientów?
Jest to grupa świadoma młodych piłkarzy, bardzo często ich również rodziców. Dla nas grupą docelową są chłopcy grający w klubach, niezłych akademiach, do tego gdzieś tam ocierających się o kadrę Wielkopolski, czy mamy również na swoich treningach reprezentantów Polski. I to jest grupa świadoma zawodników, którzy no, czują, że być może będą kiedyś w przyszłości piłkarzami, będą w ten sposób zarabiać na chleb i chcą każdą wolną chwilę wykorzystać, żeby się doskonalić.
I na czym takie zajęcia polegają? One są prowadzone w jakichś grupach, czy właściwie jest taka bardzo już daleko posunięta indywidualizacja takich zajęć treningowych?
Są to bardzo, bardzo małe grupy, pięcioosobowe, z dwoma trenerami, także bardzo duża indywidualizacja. No, nasze zajęcia są bardzo specyficzne, ponieważ no, priorytetem jest kontrola przestrzeni i pracujemy na specjalnych monitorach, gdzie tą kontrolę najpierw nauczamy, później doskonalimy. Nie ma chyba takich zajęć w Wielkopolsce. Wiem, że w Polsce ktoś tam robi. Specyfika zajęć jest bardzo, bardzo duża i grupa mała, więc indywidualizacja również bardzo duża.
Czyli stawianie na coś takiego, co piłkarscy komentatorzy określają jako przegląd pola gry?
Dokładnie, to jest obserwacja tego, co za nami, co przed nami, w związku z tym podjęcie odpowiedniej decyzji, w związku z tym, co rzeczywiście zaobserwujemy. Jest to generalnie trening koordynacji wzrokowo-ruchowej, tak, oparty na odruchu warunkowym. Długo można by było jeszcze o tym rozmawiać, temat rzeka. Myślę, że bardzo ciekawe zagadnienie, nowe u nas i cieszące się coraz większym zainteresowaniem.
Wspomniał pan o młodych piłkarzach, tych, którzy no, na razie starają się realizować swoje marzenia, ale są już też tacy, którzy zdobywali na przykład juniorskie trofea. a teraz grają w ligowych drużynach. Zwróciłem uwagę, przyglądając się tej działalności, którą pan prowadzi, że na przykład Adrian Cierpka stał się jednym z waszych podopiecznych. Co takiemu zawodnikowi jest potrzeba, skoro już no jest profesjonalistą, gra w Fortuna pierwszej lidze?
Tak, no jest Adrian z pierwszej ligi, są inni zawodnicy Warty Poznań, są zawodnicy również ekstraklasowego Lecha. No, różne poziomy zawodników, którzy chcą się doskonalić. Z zagłębionego doświadczenia mogę powiedzieć, że no, zawodnikom właśnie tym seniorskiej piłki jest dużo, dużo trudniej gdzieś tam już nauczyć się tego odruchu warunkowego. Dziecko zdecydowanie szybciej to chłonie i zdecydowanie szybciej się uczy. Także no, pewnie nic straconego i nadrobią to, co gdzieś tam w latach młodości zostało zaniedbane.
To jeszcze zapytam krótko o motywację Patryka Kniata. Tyle pan ma czasu, żeby taką firmę, jeszcze piłkarską, fabrykę piłkarzy można było założyć?
To znaczy, powiem szczerze, że zawsze o tym marzyłem. Zawsze marzyłem o tym, żeby założyć działalność związaną z piłką nożną. Wiadomo, jakie życie trenera. Wiem po pobycie rocznym w Gdyni, że coś się skończyło. Był pewien okres oczekiwania. Właściwie od czerwca z trenerem Łożyńskim nie mamy jakichś konkretnych propozycji. Za chwilę mamy marzec, także to też ta działalność gdzieś tam powstała, żeby zawsze można było wrócić do czegoś swojego i myślę, że nawet gdyby jakaś tam propozycja pojawiła się dalszej pracy w Ekstraklasie, to myślę, że tutaj firma będzie dalej powstawać.
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa.
Za 10 minut godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Ta ostatnia godzina absolutnie poświęcona piłce nożnej i jej różnych aspektom. Teraz mówić będziemy o futbolowym sponsoringu, choć ładnie śpiewa w naszym muzycznym podkładzie Waka Waka, czyli Shakira. Przed momentem za szybą widzieliśmy także tacę naszych koleżanek, które dzisiaj przyszły do pracy, ale my zajmiemy się poważną sprawą, bo nie tylko duże korporacje mogą wspierać sport. Sprawdzoną niegdyś w Lechu Poznań metodę mniejszych sponsorów prowadzą teraz poznańska piłkarska Warta, a chodzi o indywidualne wsparcie zawodników. Posłuchajcie państwo.
Prezes piłkarski Warty Poznań, Bartłomiej Fariaszewski, to jest taki dobry sygnał dla niekoniecznie największych firm, by też włączyły się we wspieranie poznańskiego klubu, poznańskiej Warty.
Dokładnie tak. Przejmując też klub, wspominałem o tym, że zależałoby mi na tym, aby stworzyć taką podstawę solidną do tego, nie tylko opartą na moim finansowaniu czy jakiejkolwiek jednej osoby. Taką pieczęcią, najistotniejszą chyba, było przejęcie terenów przez miasto, czyli teren ma właściciela, jest tam podstawa prawna, także bardzo fajny ciąg. Teraz śmiało możemy pracować nad tym, żeby finansową strukturę wzmocnić. Zaangażowałem się dużo bardziej niż planowałem, natomiast taki moment jak teraz, bo w postaci tej struktury gotowej na to, aby przyjąć sponsorów i tak, żeby nawet najmniejszymi kwotami wzmocnić, a takich szukamy. Nie szukamy tylko korporacji, to nie jest tak, że kogoś nie stać, wiele firm stać, a my jesteśmy w stanie w postaci czystej struktury, która jest w tym momencie klarownej, dużo zaoferować w postaci też przekazu marketingowego. Takiego mi przede wszystkim strasznie zależy na tym, żeby czy pan Więczysław, czy jakakolwiek inna firma, która by się angażowała we wsparcie, żeby widziała realne korzyści z tego. To nie chodzi o to, że jest sponsor, że przyszedł, dał kasę i się cieszymy, tylko chodzi o to, żeby on był zadowolony, żeby on rozwijał tą współpracę, żeby to się zaciśniało. Także z naszej strony jest bardzo pozytywne i bardzo zależy nam na tym, żeby były wymierne korzyści.
W tym wypadku wsparcie jednego konkretnego piłkarza, Artura Marciniaka, pokazuje, że zawodników można po prostu osobowo, marketingowo też wykorzystać.
Tak jest, fajnie, bo to już jest kwestia tutaj, bym powiedział, wyobraźni pana Więczysława, jakie też konkretnie akcje planuje z Arturem. To jest kwestia współpracy Artura i użyczenia tutaj jego osoby jako przekazu medialnego do wzmocnienia też akcji promocyjnych firmy pana Więczysława.
Poznański optyk Więczysław Bloch dołącza do sponsorów Poznańskiej Warty, wspierając kontrakt Artura Marciniaka.
Przypomniałem sobie, jak to 13 lat temu współpracowaliśmy razem, czyli pomagałem jemu. Bardzo urzekł mnie w ogóle swoim charakterem, swoją pracowitością. Dobry człowiek po prostu, tak bym to powiedział. Najfajniejsze było to, że ta historia z samochodem, znaczy ja powiedziałem mu może tak, że prezentuję ten samochód, a Artur po roku czasu przyniósł całą kwotę, którą pożyczył i nie było mowy o tym, żebym ja samochód podarował.
Wracając do wspierania sportu, no wiadomo, że gdy są duże firmy, duże korporacje, no to one mogą sponsorować na dużą skalę, ale tak myślę, że to pańskie wsparcie dla Warty Poznań może być takim zawołaniem dla poznańskich, wielkopolskich przedsiębiorców, nie właścicieli wielkich korporacji, tylko właśnie przedsiębiorców, by też znaleźli swoją niszę i promowali się bez sportu.
Tak, chciałbym, żeby wielu mniejszych przedsiębiorców mnie naśladowało, bo myślę, że warto pomagać takim klubom jak Warta Poznań, która wpisała się bardzo dobrze w poznański piłkarski świat. Chciałbym być takim przykładem dla wszystkich, żeby mnie naśladowano. I każdy grosz, nieważny jaki, ważne jest to, żeby po prostu temu klubowi pomóc. Nawet najmniejsze datki wspólnie zebrane przez wielu przedsiębiorców na pewno pomoże stanąć Warcie Poznań na nogi, wrócić do lat świetności tego zespołu, które były w ekstraklasie, a przynajmniej na poziomie utrzymania się w pierwszej lidze.
Piłkarz poznańskiej Warty, Artur Marciniak, logo na twoim lewym rękawku.
Mamy 20 kilku zawodników w kadrze. Gdyby każdy zawodnik miał swojego sponsora na koszulce, myślę, że byłoby to bardzo duży plus dla klubu i myślę, że klub będzie również w tym kierunku dążył, aby tak to się stało. Cieszę się bardzo, że pan Więczysław jako pierwszy ma swoje logo na mojej koszulce.
Będzie można przyjrzeć się tym koszulkom poszczególnych piłkarzy poznańskiej Warty już w najbliższą niedzielę, 24 marca o godzinie 15, gdy warciarze zmierzą się w pierwszoligowym meczu z GKS-em Tychy. Warto się wybrać, bo pauzuje piłkarska ekstraklasa, nie ma meczu kolejorza. Ciekawe rzeczywiście pomysł na takie biznesowe wsparcie zawodowego sportu. Pewnie podobne pragnienia mają działacze funkcjonujący w ekipie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, popularne Skorpiony. Jutro będą gościć w tym studiu w audycji Sportowa Arena od 21.05, no bo tutaj jeśli chodzi o występy ekipy Power, Dag Investon, PSZ, nikt nie ukrywa tych marzeń o awansie do pierwszej ligi żużlowej. No, na razie trzeba wystartować w sezonie drugoligowym i o tych planach Skorpionów z poznańskiego Golęcina porozmawiamy jutro. Przypominam, od godziny 21.05, a naszymi gośćmi w studiu będą prezes PSZ Arkadiusz Ładziński i jeden z nowych nabytków klubu Marcin Nowak. Z czarnym sportem, jutro poznańskim czarnym sportem, audycja Sportowa Arena, poniedziałek, godzina 21.05, ale powoli kończy się audycja w sportowym rytmie, niedzielna audycja. Grzegorz, podsumujmy to, co do tej pory wydarzyło się najciekawszego na sportowych arenach.
Konkurs na mamucie i skoczni w Vikersund, konkurs w lotach narciarskich wygrał Domen Prewc ze Słowenii, który o 0,1 punktu wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashi, ale to drugie miejsce Ryoyu Kobayashi pozwoliło Japończykowi wygrać cały cykl Row Air, który właśnie dzisiejszym konkursem się zakończył. Trzeci był dzisiaj Stefan Kraft, a czwarte miejsce zajął Jakub Wolny. Dziewiąty w konkursie na mamucie Vikersund był dziś Piotr Żyła, dziesiąty Dawid Kubacki, a dwunaste miejsce zajął Kamil Stoch. Rozpoczęła się rywalizacja Formuły 1 w tym sezonie. Od wyścigu Grand Prix Australii w Melbourne Robert Kubica dojechał do mety na 17 miejscu ze stratą 3 okrążeń do zwycięzcy Fina Valtteriego Bottasa z Mercedesa. Kubica w Williamsie był dzisiaj ostatnim zawodnikiem, który dojechał do mety. Finał gry podwójnej tenisowego turnieju ATP w Indian Wells. Porażka Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo. Lepsi okazali się Chorwat Nikola Mektić i Argentyńczyk Horacio Zeballos, którzy wygrali 4-6, 6-4 i 10-3. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 mecze. Piast Gliwice wygrał z Miedzią Legnica 2-1. Zagłębie Lubin zremisowało z Arką Gdynia 0-0. Trwa jeszcze spotkanie, doliczony czas gry dokładnie w meczu Wisły Kraków z Krakowią. Wisła prowadziła 3-0, ale padł kontaktowy. bramkowy gol dla Krakowi. Wisła prowadzi w tym momencie 3-1. Ekstraklasa siatkarek. W Kaliszu Energa MKS podejmuje budowlanych z Łodzi. Po dwóch setach było prowadzenie 2-0. Drużyny z Kalisza po setach wygranych do 18-21, ale trzeci set wygrany przez zespół z Łodzi 25-11. Zatem trwa czwarty set. Po trzech Kaliszanki prowadzą 2-1.
Jutro pierwsze spotkanie ze sportem na antenie Radia Poznań. 5 minut po 6, później o 7.45, wieczorem 19.05 i 22.05, ale godzinę wcześniej przed tym wieczornym fleszem, czyli o 21.05, sportowa arena z żużlowymi poznańskimi skorpionami Arkadiuszem Łodzińskim i Marcinem Nowakiem. Dzisiaj dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Już niebawem emocje, listy przebojów muzyki klasycznej, klasyka na bis i Ewa Mikołajewska w pełnej gotowości, a nasza sportowa załoga kłania się Państwu już pięknie. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.